fizycznego, jak i świata duchowego. I tą zasadę ty musisz jakby przyporządkować do siebie i Bóg chce ci powiedzieć, to co ty robisz, to co wychodzi z ciebie, to jest ziarno i to zbierzesz. A więc, jeśli twoje ręce, które dał ci Bóg, są używane do Bożych dobrych rzeczy, to co robisz, do czego przykładasz, ty będziesz zbierał owoce tego. Czy to rozumiałeś? Teraz, jeżeli ze swoich ust wychodzą słowa, które ludzi pokrzepiają, które ludzi budują, jeżeli ty swoimi słowami błogosławisz, modlisz się, to Bóg chce ci powiedzieć, że zbierzesz z tego nasienia. I jeszcze więcej, aniżeli powiedziałeś. Bo ziarno, z jednego ziarna zbiera się więcej ziaren, tak? I to zarówno dotyczy ziarna złego, jak i dobrego. Czy to rozumiecie mnie? A więc chciałem, żebyście teraz pomyśleli sobie przez chwilę, co w ostatnim tygodniu zasiałeś. Jak zasiałeś ze swoich ust? Co wypowiedziałeś? Co zasiałeś, czy wsiałeś w kogoś? Pomyśl o tym. I powiem ci, że zbierzesz ten rodzaj owocu. Czy mnie rozumiecie? A więc, jeśli budowałeś ludzi, zachęcałeś ludzi, to na twojej drodze pewnego dnia spotkasz mnóstwo ludzi, którzy będą cię ogromnie zachęcać, ogromnie budować. Jeśli zasiałeś złe rzeczy, to oczekuj zbioru. Żniwa. Rozumiecie? To jest zasada. Pomyślcie tak przez krótką chwilę, zanim ja przygotuję te wszystkie swoje materiały do głoszenia na temat osądzania, bo będzie to typowe nauczanie. To nie będzie coś porywającego. Ja wierzę, że Bóg chce coś zasadzić, ale to w takiej normalności i takiej bardzo dużej trzeźwości. W międzyczasie pomyślcie tak przez krótką chwilę, jakie ziarno zasiałeś, czy też w kogo w co zasiałeś i potem co zbierzesz. Okej. Chciałbym dzisiaj zacząć ten temat mówiący o osądzaniu. Jest to bardzo trudny temat, być może jeden z bardziej trudniejszych tematów, o których mówi Biblia, ale jest to bardzo istotny i bardzo ważny temat, abyśmy my wszyscy o tym wiedzieli. Z tego względu, że jest wiele błędów uczynionych przeze mnie, przez każdego z nas, i konsekwencje tego są ogromne. I ponosimy tego często ogromne konsekwencje. Wynikać to może być raz z niewiedzy, że ludzie nie wiedzą, jak mam się zachować, co mam zrobić w takiej sytuacji. Albo może to wynikać ze świadomego nieposłuszeństwa, no, takiego konformizmu. A co ja tego będę się tym zajmował? W przypadku osądzania lub też wstrzymywania się z osądzaniem w sposób niegodny z nauką Biblii. I powiedziałem na początku, że Nowy Testament, on mówi zarówno o osądzaniu, jak i nieosądzaniu. I jest to pozorna sprzeczność. I widzimy wersety, które mówią, żeby osądzać, ale też są wersety, żeby nie osądzać. I pytanie w tym brzmi, czy Biblia kłamie, czy też Biblia może się myli, albo sobie przeczy. I Biblia w wielu miejscach mówi, żeby nie osądzać, ale jest tyle samo fragmentów nakazujących nam, abyśmy osądzali. Wręcz nakazujących. Chcę, widzicie, znacie te fragmenty? Zaraz tak przejdziemy krótko. A więc zobaczmy fragmenty, które mówią przeciw osądzaniu. Pierwszy fragment to jest słowa Pana Jezusa z Ewangelii Świętego Mateusza z 7 rozdziału, od 1 do 5 wersetu. To są słowa Pana Jezusa z kazania na górze. To jest jakby jądro całego nauczania Chrystusa, jądro Ewangelii. I co mówi Pan? Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. Jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. A czemu widzisz dziwo wokół brata swego, belki wokół swoim nie dostrzegasz? Albo jak powiesz bratu swemu, pozwól, że wyjmę dziwo z oka twego, a oto belka jest wokół twoim. Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć dziwo z oka brata swego. A więc co Pan Jezus mówił? Żeby nie sądzić, zgadza się? Czyli jeśli będziemy sądzić, to ten sam sąd, jaki zastosowujemy w stosunku do drugiego człowieka, ten sam sąd niczym bumerang powróci do ciebie. Tak? Drugi fragment. Zaraz ten fragment powiem. I jeszcze, jakiego rodzaju sąd do nas powróci? I sąd może być dwojakiego, pochodzić z dwojakich źródeł. Z jednego źródła, to jest ludzkiego źródła, i z drugiego z Bożego. A więc prędzej czy później zobaczysz, że ludzie będą ciebie osądzać dokładnie tak samo, jak ty ich sam osądzasz. Nieraz można spotkać osoby, które, dlaczego on mnie tak, albo oni tak. Dobrze byłoby cofnąć się wstecz i zapytać się, czy ty nie używałeś tego samego rodzaju sądu, jakim teraz oni ciebie sądzą. Zgodnie z zasadą Biblią, jakim siejesz, to i zbierasz. Czy to rozumiecie? Dlatego my musimy być bardzo, bardzo tacy szczery przed Bogiem, pokorni przed Bogiem i potrafić się przyznać do błędu. Co jest przyczyną tego wszystkiego? Ale niezależne od tego, także i Bóg pewnego dnia osądzi cię zgodnie z tym, w jakim ty osądzałeś innych. Drugi fragment z listu apostoła Pawła do Rzymian, drugiego rozdziału. Piszcie sobie te fragmenty. Rzymian, drugi rozdział, od pierwszego do drugiego. Jest to fundament, który chcę zrobić, żebyśmy przeszli, żebyśmy się nauczyli osądzać służby, żebyśmy się nauczyli osądzać ludzi, żebyśmy nauczyli się osądzać apostołów, proroctwa, żebyśmy nauczyli się osądzać działania człowieka, żebyśmy się nauczyli osądzać, czy też rozstrzygać problemy, które będą wychodziły w życiu pomiędzy wierzącymi, lub też w życiu Kościoła. Tego Biblia nas uczy. Rzymian, drugi rozdział, od pierwszego do trzeciego wersetu. Nie ma przeto usprawiedliwienia dla ciebie, kimkolwiek jesteś, człowiecze, który sądzisz, albowiem sądząc drugiego, siebie samego potępiasz, ponieważ ty, sędzia, czynisz to samo. Bo wiemy, że sąd Boży słusznie spada na tych, którzy takie rzeczy czynią. Czy miewasz, człowiecze, który osądzasz tych, co takie rzeczy czynią, a sam je czynisz, że ujdziesz sądu Bożego? I teraz możemy zobaczyć z tego, że ci, którzy osądzają innych, najczęściej w tych dziedzinach postępują źle. Pięknym przykładem jest dłoń. Najczęściej wskazuje się palcem wskazującym. Weźcie, który to jest palec wskazujący? Ten. Weźcie ten palec wskazujący w kierunku sąsiada. Ty, grzeszniku. I go tak zwij, tak weź. Pokaż mu, ty jesteś grzesznik. Ale zobacz, trzy pozostałe są skierowane do ciebie i mówią, że ty jesteś trzy razy gorszym grzesznikiem. Czy rozumiecie? Rzymian, 14 rozdział, od pierwszego do czwartego. A słabego w wierze przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów. Jeden wierzy, że może jeść wszystko, słaby zaś jeżynę jada. Niechże ten, kto je, nie pogardza tym, który nie je. A kto nie je, niech nie osądza tego, który je, albowiem Bóg go przyjął. Kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Czy stoi, czy pada? Do Pana swego należy. Ostoi się jednak, bo Pan ma moc podtrzymać go. Kolejny fragment jest od 10 do 13 wersetu tego rozdziału. Ty zaś czemu osądzasz swego brata, albo i ty czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym, bo napisano, jakom żyw, mówi Pan, ugnie się przede mną wszelkie kolano i wszelki język wyznawać będzie Boga. Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. Przeto nie osądzajmy już jedni drugich, ale raczej baczcie, aby nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia. W liście do Jakuba, w czwartym rozdziale, od 11 do 12 wersetu, Jakub mówi o pewnych przykazaniach, które powinny być w życiu Kościoła, w życiu ludu Bożego. I tak tam jest napisane. Czwarty rozdział listu Jakuba od 11 do 12 wersetu. Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. Kto obmawia lub osądza brata swego, odmawia zakon i osądza zakon. Jeżeli zaś osądzasz zakon, nie jesteś wykonawcą zakonu, lecz sędzią. Jedynie zakonodawca i sędzia, ten, który może zbawić i zatracić. Ty zaś kim jesteś, że osądzasz bliźniego? A więc są to fragmenty mówiące jednoznacznie, że kiedy osądzamy, to grzeszymy. Zgadza się? Czyli mamy teraz kilka fragmentów, które są przeciwne osądzaniu. Ale kiedy czytamy Nowy Testament, to znajdujemy fragmenty, które zachęcają nas do osądzania. I teraz przeczytajmy jeden z nich. Ewangelia świętego Jana, 7 rozdział, 24 werset. I to też wypowiedź Pana Jezusa. Pamiętamy, przeciwny był werset skazania na górze, a teraz w Ewangelii Jana Jezus coś wypowiada. 7 rozdziale, 24 wersecie. Nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie sprawiedliwie. Zgadza się? A więc w tym wersecie sam Jezus mówi, abyśmy sądzili. Teraz w list apostoła Pawła do Koryntian, 5 rozdział, od 1 do 5. Ja podałem z listu do Rzymian 3 fragmenty do Rzymian, w którym Paweł był przeciwny osądzaniu. Przepraszam, do Rzymian, w liście do Rzymian. A teraz w liście do Koryntian Paweł mówi, że on osądza. Jak ten fragment konkretnie brzmi? Od pierwszego do piątego. Słyszy się powszechnie o wszeteczeństwie między waszym i to takim wszeteczeństwie, jakiego nie ma nawet między poganami. Mianowicie, że ktoś żyje z żoną ojca swego. A wyście wzbili się w pychę, zamiast się raczej zasmucić i wykluczyć spośród siebie tego, kto takiego uczynku się dopuścił. To jest chrześcijańskie działanie, tak powinno wyglądać. Lecz ja, choć nieobecny ciałem, ale obecny duchem, już osądziłem tego, który to uczynił. Tak, jakbym był obecny. Gdy się zgromadzicie w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, wy i duch mój z mocą Pana naszego Jezusa, oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień pański. Zauważmy, apostoł Paweł tak naprawdę w tym fragmencie on osądził takiego grzesznika i on domagał się wręcz, aby chrześcijanie w Koryncie wprowadzili ten sąd w życie. Czy widzimy to? Zgadza się? Widzicie to? Halo? Jesteście ze mną? I teraz zauważmy, apostoł Paweł domaga się wręcz bardzo surowego wyroku. Co zrobić? Takiego człowieka usunąć z kościoła, zakaz wstępu do kościoła i oddajcie go Lucyferowi. Za taki czyn. Obecnie w prawodawstwie, jeżeli by to są kazirodcze związki, to po prostu jest kodeks karny. Ale w wymiarze duchowym Paweł, coś bardzo surowego, takiego człowieka to należy surowo osądzić i go wyrzucić z kościoła. I w takim wypadku takiego człowieka należy nawet oddać samemu szatanowi. Od 11 do 13 wersetu. Co dalej Paweł mówi? Lecz teraz napisałem wam, abyście, zauważcie, nie przestawali z tym, czyli żebyście z nim się w ogóle nie kumplowali na kawusie, na herbatkę, na ciasteczko, na kawę, spędzali czas, żebyście z takimi ludźmi dosłownie tak postępowali, który się mieni bratem, a jest, zauważcie, z jaką kategorią osób, Paweł mówi, tak należy, nie przestawać, pierwsze, z szetecznikiem lub chciwcem, dalej, bałwochwalco, 4, oszczerco, 5, pijakiem, 6, grabieżco, żebyście z takim nawet nie jadali. Czy to widzicie? Bo czy to moja rzecz sądzić tych, którzy są poza zborem? Czy to nie wasza rzecz sądzić raczej tych, którzy są w zborze? Tych, którzy są poza nami, Bóg sądzić będzie. Usuńcie tego, który jest zły, spośród siebie. Ja mam pytanie. Po przeczytaniu tego fragmentu, jak myślicie, o kim apostoł Paweł myślał? Czy ludziach ze świata, spoza kościoła? A o kim? Z kościoła. Zgadza się? A więc On miał na myśli tych, którzy mienią się ludźmi wierzącymi, ale oni mówią, że są wierzący, a popełniają takie zachowania, że są oszczercami. Biblia wyraźnie mówi w fragmentach, że wypędź szyderce, wypędź oszczerce, a wtedy zwada ustaje. Są ludzie, którzy mają wielką aktywność, wręcz przeciwnie, pasję do wzburzania. Oni mają wręcz pasję do tego, żeby skłócać ludzi, żeby zasiewać nieufność. Paweł to powtarza, to, co jest z nauczania Salomona. Dalej, jest mowa o pijakach. Jest mowa o chciwcach. Chciwość jest takim samym grzechem jak bałwochwalstwo. A więc i zobaczysz coś i ja pragnę tego. Zrobisz wszystko za cenę domu, za cenę rodziny. Ja chcę to mieć, ja chcę to mieć. I nie patrzysz na konsekwencje. I Biblia naucza, że to grzech taki sam, jakbyś po prostu do obrazów i do figur się modlił. To jest bardzo straszny grzech. Po prostu Paweł apostoł o tym mówi. I jako wierzący człowiek, ty i ja, my nie jesteśmy odpowiedzialni za to, aby sądzić ludzi niewierzących. Po prostu ja staram się nie dopuszczać do mojej głowy różnych gierek, pseudogierek ludzi, którzy chcą mnie włożyć czy w tryby ich konfliktu. Kto mnie ustanowił sędzią dla nich? Czy mnie rozumiecie? Dlatego Pismo Święte mówi, nie bądźcie uczestnikami cudzych sporów. Bądźcie w tym bardzo ostrożni. Ale moim obowiązkiem i twoim jest sądzenie naszych braci, sądzenie naszych sióstr, którzy są, powiedzcie razem ze mną, w Kościele. Kolejny fragment. List apostoła Pawła też do Koryntian. Pierwszy, szósty rozdział, od pierwszego do czwartego wersetu. Czy śmie ktoś z was, mając sprawę z drugim, procesować się przed niesprawiedliwymi, zamiast przed świętymi? Czy nie wiecie, że święci świat sądzić będą? A jeśli wy świat sądzić będziecie, to czyż jesteście niegodni osądzać sprawy pomniejsze? Czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? Cóż dopiero zwykłe sprawy życiowe? Jeśli macie do osądzania zwykłe sprawy życiowe, to czemu powołujecie na sędziów tych, którzy w zborze się nie liczą? I w tym fragmencie Paweł porusza jakby dwie ważne kwestie. Pierwszą kwestię, że nie jest właściwe, aby chrześcijanin pozywał innego chrześcijanina przed sąd. Czy mnie rozumiecie? Ja znam takie przypadki, kiedy ktoś, który się mieni wierzącym, on procesuje się, czy też wynajduje rzeczy, aby procesować się, czy też pognębić w sądzie drugiego, który też wyznaje Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. I powiem ci, z tego to jest wielka bomba. To po prostu jest hańba. Druga zasada, że chrześcijanie mają obowiązek rozstrzygać wewnętrzne spory między braćmi w wierze. Co to praktycznie oznacza? A więc my, jeśli są spory pomiędzy braćmi i siostrami, to wierzący mają obowiązek rozstrzygnąć tą sprawę. Ja dzisiaj nie będę poruszał, w jaki sposób i kto ma to robić, bo to dowiemy się na kolejnych tych nauczaniach, ale jest to ogromnie ważne, żeby o tym wiedzieć i to znać, gdyż wielu wierzących popełnia ogromne błędy. Po prostu wycofują się lub też nie chcą, no bo znajduję fragment, który jest też tak napisany, ale drugi fragment znajdziesz, który ciebie zachęca, wręcz mówi o tym, że ty powinieneś to osądzić. Teraz kolejny fragment z Ewangelii Świętego Mateusza, 18 rozdziału, od 15 do 17. I co tutaj? To są słowa Pana Jezusa. A jeśli by zgrzeszył brat twój, idź, upomnij go sam na sam. Jeśli by cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Jeśli by zaś nie usłuchał, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. A jeśli by ich nie usłuchał, powiedz zborowi. A jeśli by zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin i jak ten. A więc Jezus porusza sprawę konfliktu, który następuje między ludźmi wierzącymi. I teraz są tam strony konfliktu. Jeżeli nie da się jej rozwiązać, to wtedy ta sprawa w ostateczności trafia przed Trybunał całego Kościoła. I teraz Chrystus nie mówi, no może byście to tak zrobili albo tak, tylko wręcz jest to przykazanie, jest to nakaz, aby w taki sposób to zakończyć. I tak naprawdę z tego wynika, że takie sprawy nie mogą pozostać niezałatwione. One powinny być rozwiązane. Jeśli uda się dojść do zgody, to jest to super, klasa. Ale w przeciwnym wypadku Kościół ma obowiązek, aby ta sprawa została całkowicie rozwiązana i załatwiona. Jeśli by ich nie usłuchał, wtedy powiedz zborowi, a jeśli by zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin i jak celnik. Czyli człowiek, który nie przyjmuje orzeczenia Kościoła zboru, traci prawo, by nazywać się bratem lub też siostrą w Chrystusie Jezusie. Czy to brzmi mocno? Mocno to brzmi. To nie jest mój wymysł, to Jezus sam mówi. A więc podsumujmy to wszystko. Widzimy, że są fragmenty, które mówią przeciw osądzaniu i są fragmenty, które mówią o osądzaniu. I pomiędzy tymi dwoma zagadnieniami jest pozorna sprzeczność. Czy tak to wygląda? I teraz jakby możemy to wytłumaczyć? Musimy odnaleźć zasadę, która da nam odpowiedź, w jakich warunkach, w jakich konkretnych sytuacjach powinienem sądzić lub też w jakich konkretnych sytuacjach ja nie powinienem sądzić. I zasada ta brzmi w ten sposób. Sądzenie jest jedną z funkcji rządzenia, która zstępuje z góry od samego Boga. Jeszcze raz powtórzę. Sądzenie to jest jedna z funkcji rządzenia, która wstępuje z góry od samego Boga. A więc, żebym to dał zrozumienie. Czy wierzysz, że Bóg jest dobry? Ale czy wierzysz, że Bóg jest też sędzią? Wierzymy, prawda? I Bóg jest też władcą, czyli rządcą. I Pan Bóg jako władca, On sądzi. Czy to jest zrozumiałe? I to stępuje od samego Boga. My wiemy i ufamy, że tym sprawiedliwym sędzią jest sam Bóg. I jeśli nawet tu tej sprawiedliwości nie dojdziemy, to dojdziesz jej w wieczności. Ale ja wierzę, że Bóg ma moc, Bóg ma możliwości zainterweniowania i zaraz będziemy mówili, w jaki sposób Pan Bóg chce interweniować. Jak to Bóg zdecyduje na lud. Musimy sobie jeszcze uzmysłowić, że my, ludzie XXI wieku, czy urodzeni w XX wieku, albo w XXI wieku, my żyjemy w demokratycznym państwie. Demokratycznie, czyli demokracja, czyli ludzie. Jest to zaprzeczenie teokracji, gdzie rządzi Bóg. I ta oto zasada demokracji, ona zakłada, że następuje rozdzielenie różnych władz. Czyli jest władza wykonawcza, którą sprawuje premier i rząd, tak? I potem tam niżej to ona idzie. Jest władza sądownicza, a więc premier i rząd nie sądzi, tylko jest wyodrębniona władza sądownicza z sądami. Zgadza się? Często są informacje w telewizji, że następuje, naciski idą na sędziów czy na prokuratorów, żeby załatwić tego człowieka, czy tego, albo w tak sprawę, czy tak, tak. I musimy zobaczyć, że władza sądownicza w krajach demokratycznych jest oddzielona od władzy rządzenia. Rządzeniem zajmuje się rząd, władza wykonawcza, sądzeniem zajmuje się sąd, inaczej władza sądownicza. I teraz trzeba to, co bardzo wyraźnie powiem. Taki podział nie ma żadnego uzasadnienia w Biblii. A więc tutaj już ktoś może mnie nagrać na dyktafon i bach, zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, że ja nauczam czegoś, co jest wbrew konstytucji. Nie, ja jestem Polakiem i staram się zachowywać prawa, ale ja chcę powiedzieć wam, co mówi Słowo Boże. Dlatego, że w Słowie Bożym, jeżeli byś przyjął taki punkt widzenia, jaki demokracja niesie, to ty wiele nie zrozumiesz. Nie zrozumiesz tej istoty Bożego punktu spojrzenia, z Bożego punktu widzenia na daną sprawę. Dlatego, że Biblia łączy funkcje rządzenia i sądzenia, że to jest połączone. I to wynika tak naprawdę z natury samego Boga i jest przez Boga ofiarowane dla ludzkości. Jeżeli byśmy analizowali Stary Testament, to zobaczycie, że Pan Bóg ustanawiał sędziów, którzy sądzili na różnych poziomach i którzy sądzili na różnych obszarach. Jeśli byśmy analizowali Księgę Sędziów, to zobaczymy, że byli sędziowie w Izraelu, którzy rozsądzali sprawy. Oni tak na notabene oni rządzili, a więc jego rozstrzygnięcie miało wiążącą moc. Czy to rozumiecie? A więc połączenie było. W historii Izraela nigdy nie wystąpił rozdział pomiędzy sądzeniem a rządzeniem. I teraz król w Izraelu był sędzią, a jego wyroki były ostateczne. Jeśli król tak powiedział, nie było odwołania. To było połączone. I Stary Testament nigdy nie oddziela rządzenia od sądzenia. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli. Pokażę wam coś, co może będzie dla was szokiem, bo dla mnie jest to szokiem. Znamy jedno z imion Boga, które brzmi Elohim. Elohim. Bóg. Elohim. Jest to imię, w imieniu, w którym zwracano się do Boga, ale jednocześnie Elohim jest określeniem ludzi, jest używane na określenie ludzi, którzy pełnili funkcję sędziowską. I jeżeli wiem, że może uszy wam tak od razu idą, ale zapisz sobie te fragmenty i ci, którzy mają Biblię Gdańską, sprawdźcie to. I sprawdźcie, ja zobaczyłem jeszcze w Biblii Brzeskiej, w Biblii Gdańskiej, ale jest to zasada. Elohim jest to słowo, którym ludzie zwracali się do Boga, ale jednocześnie to słowo używane było na określenie ludzi, którzy pełnili funkcję sędziowską. Jest jeden psalm, który... Ja pamiętam, że wiele, wiele razy ja ten psalm jakoś tak umiałem. Nie byłem w stanie tego zrozumieć. O co to tak naprawdę w tym wszystkim chodzi? Dla mnie to jest jakieś takie jedno drugiemu zaprzecza. Ale otwórzmy sobie ten psalm. 82 psalm. Psalm Asafa. Jest to na 647 stronie. Pierwszy werset. Zauważmy. Tego psalmu. 82 psalm. Bóg wstaje w zgromadzeniu Bożym, pośród bogów sprawuje sąd. 82 psalm. W 6 wersecie. Rzekłem, wyście bogami i wy wszyscy jesteście synami Najwyższego. Jeżeli byśmy wzięli sobie Biblię Gdańską albo Biblię Brzeską i byś zobaczył, przestudiował sobie dwa fragmenty z drugiej księgi Mojżesza, możecie to sobie zapisać, 21 rozdział, 6 werset i drugi fragment, 22 rozdział, od 8 do 9 wersetu, to tam, gdzie występują bogowie, bogami, to tam jest użyte słowo sędziami. Czyli w naszych Bibliach, w tych fragmentach jest napisany Bóg. Możemy otworzyć sobie 22 rozdział, 2 Mojżeszowy od 8 do 9 wersetu. Czyli jeżeli zaś złodziej nie zostanie wykryty, stawi się Pan domu przed Bogiem, a w tłumaczeniu Biblii Gdańskiej przed sędziami, by stwierdzić, że nie wyciągnął ręki swojej po własność bliźniego swego. W każdej sprawie, czy to wołu, czy osła, czy jagnięcia, czy szaty, czy jakiejkolwiek zguby, o której ktoś powie, że to jest jego własność, powinni obaj dany przypadek przedłożyć Bogu, tak pisze? Ale w Biblii Gdańskiej sędziom, kogo Bóg, Biblia Gdańska, sędziowie uzna winnym, ten odda bliźniemu swemu podwójnie. Czyli w naszych Bibliach warszawskich jest tłumaczenie, z Bóg, ale w Biblii Gdańskiej, czy też w Biblii Brzeskiej jest użyte słowo sędziowie. Sędziowie. Dlaczego sędziów nazywano bogami? Jak myślicie? Dlaczego sędziów Biblia określa bogami? Dlatego, że ich zadaniem było zastępowanie Boga w sądzeniu ludzi. A więc ich autorytet, tych sędziów, pochodził od samego Boga. Ale warunek, o ile wiernie wprowadzali w życie jego prawa. To jest ważna rzecz. I jeśli Biblia używa tego samego słowa Elohim w odniesieniu do ludzi pełniących funkcję sędziego i do jedynego prawdziwego Boga, to w ten sposób pokazuje, jaką wielką świętość, jaki wielki autorytet Bóg przypisuje roli sędziego. Czy mnie rozumiecie? Jeżeli on ma w imieniu Boga sprawować sądy, to jaką świętością musi się wyróżniać i jaki autorytet on musi posiadać od samego Boga, jeśli Pan Bóg nazywa go Bogiem, bogami. Teraz w pierwszej księdze Mojżeszowej, od 18 rozdział, 25 werset, jest tu rozmowa, którą przeprowadził Abraham z Panem. I Pan wyjawił mu, że będzie zniszczona Sodoma. I wtedy pamiętamy tę rozmowę Abrahama z Panem, jak on szedł i z nim rozmawiał. I w pewnym momencie, w 25 wersecie, on powiada, że Bóg jest sędzią całej ziemi, czy nie miałby stosować prawa. Bóg. Kto jest sędzią całej ziemi? Bóg. I wtedy Abraham wypowiada, nie jest rzeczą jakby prawą z tego wynika. Przeczytajmy może. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 18 rozdział, 25 werset. Nie dopuść, byś miał uczynić coś podobnego, by uśmiercić sprawiedliwego wespół z bezbożnym, by sprawiedliwego spotkało to samo, co bezbożnego. Nie dopuść do tego, czyż ten, który jest sędzią całej ziemi, nie ma stosować prawa? A więc zasada biblijna jest taka, że nie jest rzeczą prawą, by traktować sprawiedliwego tak samo, jak człowieka bezbożnego. Czy to rozumiemy? Zasada jest Boża. A więc nie można traktować człowieka sprawiedliwego tak samo, jak człowieka bezbożnego. I teraz my żyjemy w krajach demokratycznych, które mają tą kulturę zachodnią, i w naszej kulturze koncepcja sądzenia, jak jest postrzegana? Chętnie czy niechętnie? Luz bluz, w niebie same dziury. Róbmy, co chcemy. A więc koncepcja sądzenia w tych kręgach kulturowych Zachodu, ona nie jest pozytywnie postrzegana. Wręcz przeciwnie powiem, wręcz coś powiem. Pojęcie autorytetu i egzekwowania prawa budzi szczególną radość w narodzie polskim. Powiedzcie mi, czy tak jest? Polak ma to we krwi. Ja myślę, że kiedy się rodzi, to już się z tym rodzi liberum veto. Wolność, jak to szlachcic na zagrodzie, równy wojewodzie. Co mi tam on? My to mamy już we krwi. To w genach Polacy. To jest szczególna. Po prostu u Polaków jest szczególna niechęć do władzy, do porządku, do egzekwowania prawa. I myślimy, że podstawową rolą sędziego jest karanie przestępców. Kto tak myśli? Kto tak myśli, że podstawową rolą sędziego jest karanie przestępców? Kto tak myśli? No nie bójcie się podnieść ręce. A kto się wstrzymał? Słuchajcie, jest to tak naprawdę wtórna rola. Jest to wtórna rola. Zauważmy, przestępca popełni przestępstwo. Jakiś gwałciciel, zbrodniarz. to on ma prawa. Adwokata mu dadzą z urzędu, bo biedny. Wynajdą zaraz psychiatrę, że może on miał tam jakieś zwidy, może pomroczność jasna mu się jakaś tam pojawiła, albo jeszcze co. On tak naprawdę ma większe prawa niż ofiara. I powiem wam, podstawowym zadaniem sądu jest ochrona sprawiedliwych. Najpierw jest ochrona sprawiedliwych, a potem jest karanie tych przestępców. I niewiele oferuje się ofierze przestępstwa. Teraz coraz takie różne programy. Program pomocy ofiarom przestępstw. Jest jakaś linia pomocy prawnej. Znajdziesz. Ale podstawową funkcją sprawiedliwości winna być ochrona sprawiedliwych ludzi. Boża wola, ona zawiera w sobie to, aby nie obchodzić się z bezbożnym tak samo, jak z człowiekiem sprawiedliwym. Zabije ileś ludzi, to co mu dajmy mu dożywocie, 25 lat od tego odsiedzi. Pedofile pogwałci dzieci, po 20 latach za dobre sprawowanie on wyjdzie. A dlaczego on chce dobrze wyjść? No bo w więzieniu nie może pełnić. Muszę znów wyjść na wolność i znów kogoś dorwę. Zgadza się? I zakład karny pisze opinię. Bardzo dobry, na zajęciach jest, maluje, śpiewa, gra, udziela się w tym i w tym, w koszykówkę gra, chodzi na pakernię. Chłop jak w porządku gość. I trzeba mu dać zwolnienie. I wypuszczają takiego przestępcę. I dorywa jakieś dzieci i gwałci. I znów się znajduje. I tak to wygląda. Ale Boża zasada, ona mówi, nie powinno się traktować bezbożnego tak samo jak sprawiedliwego. I 82 psalm, pierwszy werset. Kiedy otworzymy sobie na ten psalm, to odpowiedzmy sobie, kim są bogowie? Bóg staje w zgromadzeniu Bożym, pośród bogów sprawuje sąd. Powiedzcie mi, czy to jest Budda? Kto jeszcze? Można bogów różnych wymienić. Czy to jest to? Kto to jest ten? Kim są ci bogowie? Ale mało tego. Jeśli oni byli bogami, to on nie podlega sądowi, tak? Ale co Bóg mówi? W 7 wersecie, czy 6, jest, wyście bogami i wy wszyscy jesteście synami Najwyższego, lecz jak ludzie pomrzecie i upadniecie jak każdy książę. Widzicie? To są sędziowie. Dlaczego Bóg sądzi tych bogów? Dlaczego? Ponieważ sądy, jakie oni sprawowali, nie były sprawiedliwe. I jakie jest zadanie sędziego? Drugi i trzeci werset tego psalmu. Bóg zarzuca im, tym bogom, jak długo sądzić będziecie niesprawiedliwie w drugim wersecie i stawać po stronie bezbożnych. Widzicie? A więc jak długo Bogu, który się nazywasz Bogiem, będzie sądzić niesprawiedliwie i będzie stawać po stronie bezbożnych ludzi? A więc ci bogowie to są ludzie, to są sędziowie. I oni sprawowali niewłaściwie swój urząd. I zadaniem takiego sędziego jest, trzeci werset, bierzcie w obronę biedaka i sierotę. Ubogiemu i potrzebującemu wymierzajcie sprawiedliwość. W czwartym wersecie, ratujcie biedaka i nędzarza, wyrwijcie go z ręki bezbożnych. Ja wam powiem, bezbożni, nie myślcie, że to są też ludzie, którzy tylko są poza kościołem. Często są w kościele ludzie bezbożni. I którzy opajęczą poprzez swoją niewidzialną nić ludzi, że ten człowiek jest jak taka mucha w tym kokonie pajęczym, że się nie może ruszyć. I Bóg mówi, wyrwijcie go z tych oto rąk. Zadaniem sędziego jest ochrona sprawiedliwych. Kiedy sąd przestaje być sprawiedliwy? Kiedy? Kiedy sędzia coś przymyka oko na coś, a dlaczego przymyka? Bo jemu dano jakąś gratyfikację. Wtedy on przymyka oko. I kiedy sędzia nie będzie brał w obronę, kiedy ten cały system sądowniczy nie będzie brał w obronę biedaka i sieroty. Ubogiemu potrzebującemu nie będzie wymierzał sprawiedliwości, kiedy nie będzie ratował biedaka i nędzarza, nie będzie go wyrywał z ręki bezbożnych, wówczas następuje zburzenie całego porządku społecznego. Ludzie tracą zaufanie do sądu. A, ja już mam dosyć, to nie ma sensu. Tylko pieniędzy się nadaje, różnych pozwów, niepozwów, i to nic nie daje. Słyszymy to niejednokrotnie. I wtedy, kiedy to jest zburzone, to całe społeczeństwo straci stabilność, a stabilność społeczna jest uzależniona od właściwych sądów. W 6 wersecie Asaf mówi: rzekłem, wyście bogami. Kto to rzekł? Bóg. Wy jesteście bogami i wy wszyscy jesteście synami najwyższego. Dlaczego nazwano tych ludzi bogami? Dlaczego? Bo byli ustanowieni przez Boga wobec ludzi, aby Boga reprezentowali. Czy zrozumieliście? I w 92 psalmie, 92 psalm, od 6 do 7. Przepraszam, ten sam psalm, 6-7 werset. I wy wszyscy jesteście synami Najwyższego, lecz jak ludzie pomrzecie i upadniecie jak każdy książę. Dlaczego przyjdzie sąd na ludzi, na tak zwanych tych bogów, na ludzi, którzy pełnią funkcję sędziowską? Dlaczego? Z uwagi na to, że oni nadużywali autorytetu sędziowskiego i oni wykrzywili Bożą sprawiedliwość. Wtedy Pan Bóg ich osądzi. I ostatnie zawołanie psalmisty w 8 wersecie, kiedy ten porządek społeczny, ten system sprawiedliwości odszedł od Boga, wtedy Asaf woła: powstań Boże, osądź ziemię, ty bowiem jesteś dziedzicznym panem wszystkich narodów. Czyli zauważcie powiązanie władzy i sądzenia. Ty jesteś władco nad narodami, powstań Boże i ty osądź, a więc ziemia, narody potrzebują twojego sądu z tego względu, że ludzie wykrzywili Bożą sprawiedliwość. I ten porządek się zachwiał. I nie ma zaufania do prawa. Czyli parafraza. Nie doczekaliśmy się sprawiedliwości od sędziów ustanowionych między nami, to więc, Panie, wykorzystaj swoje prawo, aby sądzić. My potrzebujemy sprawiedliwego sądu. I teraz kolejna zasada, która jest dla nas ważna. Ja często spotykam się z ludźmi, którzy mają, słuchajcie, tak wykrzywione poglądy, że dosłownie to aż zastanawiam się, mówię, tyle lat w Bogu. Po konferencjach jeździ. Książek cała masa, ale myślenie dosłownie to jest wykrzywione. Autorytetu nie ma. Jest tylko Bóg, a dalej autorytetu nie ma. Wszyscy chodzą jak chcą. Słuchajcie, ja myślę w ten sposób. Żyjesz w świecie przestrzegasz porządku prawnego, ale kiedy przychodzisz do kościoła, to jesteś hipokryto. Jesteś obłudnikiem, bo to ciebie nie obowiązuje. Jestem wolny, luz bluz, robię co chcę. Ale pójdziesz do pracy, oczywiście musisz się nie spóźnić. Oczywiście szef ci powie jakieś zadanie, wykonasz. Zgadza się? Ale w kościele możesz robić co chcesz, bo jestem wolny. Do wolności mnie Pan powołał. Ludzie nie rozumieją rzeczy i nie rozumieją autorytetu. Jak jest ustanowiony świat, jest gratyfikacja, czy też hierarchia autorytetów Bożych. Tu nie chodzi o to, żeby ktoś nad tobą rządził, czy też żebyś ty jemu padał na kolana i przed nim i całował go po stopach czy po rękach. Nie o to chodzi. Teraz zobaczmy sobie do listu apostoła Piotra, pierwszego listu apostoła Piotra, pierwszego rozdziału. Ja wiem, że ten temat jest bardzo trudny, dlatego staram się bardzo jasno i klarownie na ten temat mówić. Prawdopodobnie jest to nagrywane. Tak? Także prawa autorskie nie zatrzymuje. Możecie kopiować i słuchać, jak chcecie. List apostoła Piotra, pierwszy list, pierwszy rozdział, 17 werset. Jeśli wzywacie jako ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego. Kiedy wzywasz Boga, kiedy przychodzisz do Niego i mówisz Ojcze nasz, kiedy wzywasz Jego imienia i przychodzisz w modlitwie, to musisz wiedzieć, że ten Ojciec, którego wzywasz, jest Bogiem, który bez względu na osobę sądzi każdego człowieka. Czy to wynika bezpośrednio z tego fragmentu? I każdego osądzi według uczynków Jego, według twoich uczynków. A więc to, co zrobisz, ten, którego wzywasz, on osądzi ciebie za te uczynki. Dlatego radzę wam, abyście bardziej zajęli się naprawianiem swojego życia, aniżeli poświęcenie całości swojego życia naprawianiu innego życia. Bo często jest tak, że ludzie próbują naprawić życie drugiego człowieka, nie mają do tego autentycznie żadnego pełnomocnictwa od samego Boga i zamiast naprawić, tak naprawdę burzysz. Powiem wam, nie zawsze prawda, którą wypowiadasz, która jest prawdą, jest budującą prawdą. Ona może być źle użyta, nie w tym momencie, nie w tym czasie i to zamiast zbudować, ono zniszczy. I wtedy jest złe użycie i tak naprawdę na tobie ciąży wina. I dlatego to, mówię wam, jest, trzeba w bojaźni przed Bogiem żyć. A więc oznacza to, że Ojciec, Bóg Ojciec sądzi każdego człowieka według jego uczynków. Czyli kto jest najwyższym sędzią? Powiedzcie mi. Bóg Ojciec. Bóg Ojciec. Ale coś ciekawego jest to zapisane w Ewangelii świętego Jana w rozdziale 5, w 22 wersecie. Zauważmy, co następuje. Następuje przekazanie autorytetu ze strony Ojca na Syna. I Jezus wypowiada takie słowa w Ewangelii Jana 5 rozdziale, 22 wersecie. Bo i Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi. Czy to widzimy? A więc Bóg Ojciec nikogo nie sądzi, wszelki sąd przekazuje Synowi. Ja jeszcze tutaj taki może do śmiechu powiem. Słyszałem, że jakieś tam małżeństwo było i mówili się, wiesz co, żono, będziemy wspólnie załatwiać i rozstrzygać sprawy. Dobrze, 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 partnerskie małżeństwo. I umówmy się w ten sposób, że sprawy najważniejsze będziemy konsultować i wspólnie będziemy załatwiać. Takie pobieżne, po prostu to niech każdy z nas się tym zajmuje. No i pytałeś tego męża, no jak tam wam idzie? No jesteśmy już około 20 lat małżeństwem, no i jak tam wam idzie to całe dogadywanie? Tak naprawdę my nie mamy takich ważnych spraw. Nie ma ważnych spraw, nie konsultujemy, wszystko załatwia żona. To jest o mniej ważne. Ja jestem wolny, w zasadzie tak żyjemy i żona wszystkie te takie nieważne sprawy załatwia. I tak to wiele razy wygląda. Następuje tak zwane przekazanie autorytetu, a tatusiowie i ojcowie, oni są powołani do szczytnych idei, do szczytnych celów i czekają na te cele i tych celów nie ma, bo oni ich nie dostrzegają. A wszystko jest złożone na te biedne polskie kobiety. Ja wiem, że tutaj tak nie ma. Ale tak to wygląda. Zauważmy, urząd sędziego, który występuje na Syna Bożego, na Jezusa Chrystusa. Pytanie, dlaczego Ojciec przekazał sądzenie Synowi? Zaraz sobie wytłumaczymy to wszystko. Teraz chciałbym, żebyście zobaczyli Ewangelię świętego Mateusza, 25 rozdział, 31 i 32 werset. Ewangelia świętego Mateusza. 25 rozdział od 31 do 32. Zauważmy, jest to przyjście Jezusa Chrystusa, jak wiele razy. Przyjdź, Panie, Królestwo Twoje. Bądź wola Twoja. Niech ona się stanie tutaj i na ziemi. Tu i teraz. Tak jak postanowiłeś w niebie, niech stanie się tutaj. A więc następuje moment, przyjdzie taki moment, taki czas, kiedy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, widzicie w jakim poczcie On przyjdzie, w jakiej chwale On przyjdzie i zauważmy, co wtedy Jezus zrobi. Co zrobi? Zasiądzie na? On nie będzie grał w piłkę nożną. że zagramy sobie w ping-ponga może, zagramy sobie może w tenisa ziemnego albo w nogę sobie pogramy, pobawimy się troszkę. To Pan zrobi? Kiedy przyjdzie chwale z aniołami swoimi, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały. I co On wtedy będzie robił? Jezus, to co Ojciec Jemu scedował, widzimy w tym fragmencie, że On jest sędzią. I On zasiada na tronie swojej chwały. I co wtedy zrobi? Będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. I ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy. I wtedy, kiedy Chrystus zasiądzie jako sędzia, najwyższy sędzia, władca, to jaka pierwsza rzecz, którą On wykona? Co On będzie robił? On będzie sądził. A więc rządzenie jest połączone z sądzeniem. I zgromadzone będą przed Nim wszystkie narody. Wszystkie narody. Z Osetki naród będzie zgromadzony. Z Czeczeni naród będzie zgromadzony. Z Gruzji będzie naród zgromadzony. Oczywiście Polacy nie będą zgromadzeni, tak? Polacy są super. Polacy będą wręcz przecież sądzić będą. Wszystkie narody. Wszystkie narody. I Pan wtedy użyje swojego autorytetu sędziego, bo pierwszą publiczną funkcją Jezusa, jako wyznaczonego przez Boga władcy na końcu czasów, będzie dokonanie sądu nad tymi, którzy poddani byli Jego władzy. Jego władzy. I widzimy, że rządzenie oraz sądzenie idą ze sobą w parze. Jak wygląda odgórny mechanizm przekazania autorytetu? Bóg Ojciec przekazuje to dla Syna. Z czym to się wiąże? Jeżeli ktoś pełni funkcję sędziego, z tym wiąże się przekazanie autorytetu. Jaki jest powód, że Ojciec przekazał ten autorytet sędziego? Dwa powody. Pierwszy powód, aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Co to oznacza? Żeby oddawali Jemu taką samą chwałę, jak i Ojcu. Aby przez to nastąpiło wywyższenie Syna Bożego. Bóg uczynił to, uczynił Syna Jezusa Chrystusa sędzią, aby zapewnić Jemu należną cześć u ludzi. Myślę, że to zrozumiałe, prawda? I zauważmy, że w systemie sądowniczym ziemskim, a są tam różni pracownicy, jest tam personel administracyjny, są tam ochroniarze, czy są kraje, gdzie jest tak zwana straż sądownicza. U nas to są albo jakiś pracownik, który jest zatrudniony w sądzie, lub też firma jakaś ochroniarska, lub też jacyś tam funkcjonariusze policji tam stoją. Ale też są ludzie, którzy są sędziami. I oni są ustanowionymi sędziami. I takie osoby mają większe poważanie niż inni. Sebastian, czy ja dobrze mówię, czy niedobrze mówię? Ty to rozumiesz, bo jesteś pracownikiem sądu. Czyli Pan Bóg uczynił to po to, aby przyszła należna cześć ze strony ludzi dla Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Czyli nawet w zwykłym sądzie ludzie okazują więcej szacunku niż wszystkim innym pracownikom, osobom, które są sędziami. Prezesowi, przewodniczącemu wydziału lub też sędziemu, czy sędziemu, który sądzi. I tak samo, takie same zjawisko my obserwujemy w hierarchii autorytetu stanowionego przez Boga. Jezus jest sędzią, który otrzymuje większą cześć niż ktokolwiek inny. Po drugie, dlaczego Ojciec przekazał autorytet sądzenia dla Syna? Też mamy wytłumaczenie to w 27 wersecie 5 rozdziału Ewangelii Jana. Dał Mu władzę sądzenia, bo jest Synem Człowieczym. Widzimy to? Jezus jest sędzią, który jako człowiek jest w stanie zrozumieć słabości człowieka, ułomności człowieka, ludzkie ograniczenia, z tego powodu, że On sam tego doświadczył. I w liście do Hebrajczyków, w 4 rozdziale i 15 wersecie, listu do Hebrajczyków, Hebrajczycy, 4 rozdział i 15 werset, jest napisane o Jezusie. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Czyli jako człowiek doświadczył wszystkiego, co doświadczamy my. I on jest w stanie zrozumieć ciebie i mnie w walce ze słabościami, z twoim ograniczeniem. I teraz kolejna rzecz, którą musimy zobaczyć lub też wiemy, ale przyporządkować to sobie. Powiedziałem, że następuje gradacja autorytetu. I Jezus, tak jak Ojciec przekazał Synowi autorytet sędziowski, tak samo Syn Boży, Jezus Chrystus, przekazuje ten autorytet komu? Komu? Otwórzmy Ewangelię świętego Jana, 12 rozdział, 8 werset. Przepraszam, Jan chyba coś źle powiedział. 48 werset. Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego. Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym. Czy widzimy? Jezus mówi, że on nie będzie sądził. 47 werset. Jeśli by kto słuchał słów moich, a nie przestrzegał ich, ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem sądzić świata, ale świat zbawić. Zauważmy, Chrystus mówi, że ja też nie będę sądził. I ja przekazuję autorytet sądzenia na moje słowo. Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego. Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym. Czyli Bóg Ojciec przekazuje autorytet sądzenia dla Jezusa, a Jezus mówi, ja ten autorytet, ja też nie będę go osądził, przekazuję na słowo, które ja głosiłem i to słowo osądzi w dniu ostatecznym. I skoro Pan Jezus nikogo nie sądzi, to sędzią będzie kto? Słowo Jego. A więc ostatecznie, więc autorytet sędziowski został przekazany Słowu Bożemu. I teraz, kiedy my widzimy tę zasadę i patrzymy na Ewangelię świętego Mateusza, kiedy Chrystus jako władca, on przyjdzie na ziemię, kiedy zgromadzi wszystkie narody i będzie ich sądził, to zauważmy, on również daje zasady, według których będą ludzie osądzeni. I tam jest wymienione. Byłem głodny, nie nakarmiliście. Byłem w więzieniu, nie odwiedziliście mnie. Byłem przychodniem, nie przyjęliście mnie. Byłem nagi, nie odzialiście mnie. Z czego te zasady wynikają? One wynikają ze Słowa Bożego. To są zasady, których czytasz i w Nowym Testamencie, i w Starym Testamencie. I jeśli my to wiemy, to z jak wielkim drżeniem my powinniśmy się odnosić do Słowa Bożego. Na kogo Bóg zważa. Dziś jest jeden fragment, przepiękny fragment z księgi, w księdze Izajasza, lecz ja patrzę na tego, który jest skruszony. To jest księga Izajasza, 66 rozdział. Drugi werset, 812 strona. Lecz ja patrzę na tego, który jest pokorny i przygnębiony na duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego słowa. Ja, wiecie, jakoś jestem bardzo wyczulony na takie mowy. Wystarczy nam duch i jest wszystko, jest gra. Bardzo od razu aż drgawek otrzymuje. Bo coś tam brakuje w tym. I ludzie, którzy to wypowiadają, ja nie wiem, czy oni w to wierzą, czy też nie, ale to dla mnie wygląda jakby tylko duch w oderwaniu od słowa. To tak, jakbyś miał dwie nogi i raz ty mówisz, po co mi dwie nogi? Jedna wystarczy. Będę chodził, skakał i żył. Czy wygodnie jest tak się żyć z jedną nogą? Jak jest problem? Ludzie nie mogą chodzić, nie mogą biegać, nie mogą piłkę grać. My potrzebujemy i Ducha Bożego, potrzebujemy też Słowa Bożego. Pociąg, który jedzie po szynach, na dwóch szynach, to jest tak samo jest z tobą. Pod jedna szyna to jest Duch Boży, a druga szyna to jest Słowo Boże. I kiedy widzicie, że te szyny są równolegle do siebie, i wtedy pociąg normalnie jedzie. A często my mówimy, widzimy tak, Duch tak, a Słowo tak. Tak nie może być. Duch Boży, on działa zgodnie ze Słowem Bożym. On nie zaprzecza Słowu. Nigdy nie zaprzeczył. Nigdy nie zaprzeczy i nie będzie zaprzeczał, dlatego, że to są świadkowie. Duch, woda, krew, słowo. Ono jest namaszczane, słowo. Kiedy my głosimy Ewangelię, wówczas ludzie chcą widzieć, daj widzieć, ja widziałem, kiedyś słyszałem taką modlitwę, którą jedna siostra zaniosła. Boże, my chcemy widzieć zmuszenie zmartwych. Żeby ludzie wstawali. Kto by nie chciał. Ale wiecie, jak ja to słuchałem i tak się przypatrzyłem, kobieto, jeśli to by przyszło, gdzie ty będziesz? Czego ty poszukujesz? Ty będziesz widziała cuda, a twoje życie będzie na bakier ze standardami Słowa Bożego. Ja chcę widzieć cuda i dziękuję Bogu, że dał mi też obejrzeć, widzieć wiele cudów. I myślę, że to nie są wszystkie cuda, ale ja znam relacje, że cuda, one mają potwierdzać Słowo Boże. Dlatego, że ja już przeżyłem cud i był cud wielki cud i owocem jest tego, że ten cud na nic się przydał. Że życie w odstępstwie wobec Słowa, wobec Boga. Jezus czynił cuda, ludzie widzieli cuda i mimo to na krzyż z Nim. Ja wam powiem tak, głoś Słowo Boże, głoś Ewangelię, mów o tym, co mu jest napisane w Słowie Bożym, a Duch Boży zawsze będzie to potwierdzał. Niejednokrotnie głosiłem Słowo Boże, ja nie czułem żadnego czadu, żadnego powera, a ludzie mówią, ależ mocne. To nie w mojej mocy, to w Słowie, które mówisz, tu jest moc. Tu jest moc, to jest większa moc niż wszystkie elektrownie atomowe mają. Moc Słowa Bożego. A więc to, co dzisiaj żeśmy poznali. Sądzenie jest połączone z rządzeniem. I to jest zasada biblijna. Wiemy, że Bóg jest Bogiem autorytetu. Najwyższym autorytetem jest Bóg Ojciec, który przekazuje autorytet na Syna, aby sądził. I po to, aby ludzie czcili Jego tak, jak czczą Ojca, Jezus mówi, kto nie czci Syna, nie czci Ojca. A więc są ruchy, które Chrystusa spłyciły do poziomu Archanioła Michała. To jest, nie czcisz Ojca. Nie ma związku z czczeniem Ojca. I po drugie, aby On sądził jako Syn Człowieczy, który rozumie słabości i umności człowieka. Kolejna gradacja autorytetu, hierarchia autorytetu, że Jezus mówi, ja też nikogo nie sądzę, ale sądzić was będzie moje słowo, które ja wam głosię i to słowo osądzi was w dniu ostatecznym. Kiedy my o tym wiemy, wówczas ty będziesz starał się żyć według tego słowa. Jest również przepiękna zasada, ale ja będę o tym mówił następnym razem, że każdy z nas ma trzy możliwości przejścia życia ze Słowem Bożym. Możesz przychodzić do kościoła z Biblią pod pacho i to słowo ciebie osądzi. I teraz chcę ci jedną rzecz powiedzieć. Trzy możliwości dla każdego z nas jest. albo osądzasz siebie samego zgodnie z tym, co to słowo mówi, wówczas nie będziesz sądzony. Nie będziesz podlegał Bożemu sądowi. Druga możliwość. Masz Pismo Święte, wiesz, co tam jest napisane, ale mówisz tak. Nie będę siebie osądzał. Wówczas będziesz podlegał Bożemu sądowi. I kiedy ty się o tym dowiesz, to ja muszę zmienić swoje życie. Ty wówczas odpowiadasz poprzez pokutę i nawrócenie. I trzecia możliwość. Podlegasz Bożemu sądowi, jak nie pokutujesz, jak nie nawracasz się i wtedy będziesz sądzony razem z ludźmi niewierzącymi. To jest bardzo ostre, to co mówię. Powiem wam,
ja myślę, że wczoraj po tym słowie, które było mówione, niektórzy poszli uciszyć swoje sumienie. W jaki sposób?
Jeśli Słowo Boże ciebie filtruje, jeśli Słowo Boże ciebie dotyka, to ty widzisz, że jest coś niewłaściwego w twoim życiu. To cię zaczyna tu ci chodzić. I albo ty pójdziesz i uporządkujesz życie i wtedy uzyskasz pokój. Albo to, co cię nurtuje, ty to uspokoisz poprzez... Czy to rozumiecie? To zawsze tak działało. I dlatego, kiedy my słuchamy Słowa Bożego, to powinieneś osądzać siebie, jak wygląda twoje życie. Nieraz mogą być usługi takie, że nie poruszamy pewnych rzeczy, których w ogóle się nie mówi. Ale ty słuchając Słowa Bożego, raptem Duch Święty przyjdzie i pokaże ci coś, co dotyczy tylko i wyłącznie ciebie. Co powinieneś uporządkować. I jeśli tego nie uporządkujesz, wówczas to ci się zbiera i będziesz sądzony przez Jego Słowo. I kiedy my o tym wiemy,
jakie powinno być nasze życie? Żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego.
Amen? Ja myślę, że poznamy to dokładnie, te wszystkie zasady, biblijne zasady, co Kościół ma robić. To nie jest tak, że mamy nie sądzić. Nie. Jeśli mamy sądzić, to sprawiedliwie. I musimy wiedzieć, w jakich sytuacjach, jakie zasady mamy stosować i dlaczego. Ta zasada biblijna, którą wypowiedział Abraham, czy sędzia całej ziemi nie ma stosować prawa? Zgadza się? Nie dopuść, aby sprawiedliwego spotkało to samo, co i bezbożnego. To jest święta Boża zasada. Że sąd ma chronić sprawiedliwego. Ma wymierzać sprawiedliwość. Jeśli tego nie ma, wówczas cały porządek społeczny ulega takiemu zawirowaniu i ludzie nie czują się stabilnie. To ulega takiej, to się chwieje, jak mówi, czyli Izajasz, cała ziemia się chwieje w swoich posadach. I wówczas Asaf woła, powstań Boże. Osądź ziemię, wszak ty jesteś dziedzicznym panem wszystkich narodów. A więc ty osądź i ty wymierz sprawiedliwość. To jest ostateczny sąd. Od tego sądu nie ma odwołania. Tam nie będzie
adwokata z urzędu. Już.
Ziemi miały to słowo i to słowo mogły czytać, żeby żyły według tego słowa. A co Bóg chce? Aby wszyscy poznali to słowo. Idźcie i głoście Bożą świętą Ewangelię. I dziękujemy Bogu za tą wieloraką możliwość dzielenia się prawdą Słowa Bożego. Dzielenia się tym, co dał nam Bóg. Co ma nas osądzać. I zanim będziesz podejmował decyzję, zanim będziesz cokolwiek mówił, ty wniknij w swoje życie, ty wniknij w swoje serce i zobacz, jak ono wygląda. Bo też jest ta zasada biblijna. Co siejesz, to i zeżniesz. I jeżeli ty to znasz, to powiem wam, przynajmniej ja w swoim życiu dostrzegam. Jestem mniej skłonny do wyrażania opinii. Muszę się zastanowić, co mam powiedzieć. Ja w ogóle nie muszę być przymuszany przez kogokolwiek, żeby od razu na jego zawołanie tupnie i od razu lecisz. Nie. Nie. Nie muszę nikomu udowadniać, czy jestem powołany przez Boga, czy też nie jestem powołany przez Boga. Dlatego, że ty musisz sam wiedzieć, że jesteś powołany przez Boga. To musi być widoczne. To musisz wiedzieć o tym. Że jeżeli wiesz, jeżeli masz powołanie przez Boga, to Bóg będzie przyznawał się do tego. I kiedy my o tym wiemy, wówczas całe nasze życie zacznie inaczej wyglądać, gdyż ty będziesz zajęty bardzo mocno zmianą swojego wnętrza. Swojego wnętrza. I tak na zakończenie zachęcam cię, żebyś nie odkładał tego na jutro, na pojutrze, a może jak będę miał 60, a może 70, a może jeszcze później. Gdyż może być za późno. Dziś, jeśli głos Jego usłyszałeś, nie zatwardzaj swojego serca, ale przyjdź do Pana, przyjdź do Niego i otwórz swoje życie. On jest Synem Człowieczym, a więc rozumie ciebie. On jest Synem Człowieczym, aby zna twoje serce, zna twoje słabości, zna twoje ułomności. On jest w stanie ciebie zrozumieć i tobie pomóc, bo on to wszystko przeszedł. Święte jest Słowo Boże. Święte jest Słowo Boże. Święte jest Słowo Boże. Jaki najdłuższy psalm Słowa Bożego to jaki jest? Pieśń uwielbienia dla kogo? Dla Słowa Bożego. I dzisiaj zróbcie sobie zadanie domowe. Przeczytajcie tam ten psalm. Ale zobaczycie, co Dawid wysławia. Mówi u nas 119. Przepiękny psalm. Mówi, jak zachowa młodzieniec w czystości życie swoje? Jak? Gdy zachowa, gdy przechowywać będzie słowo twoje wewnątrz. Dzisiaj jesteśmy w dniu 8 listopada. Jest to Światowy Dzień Modlitw o ludzi, o Kościół prześladowany. Kościół ludzi, którzy są mordowani, którzy są zabijani, którzy są zarzynani, którzy są wysadzani kościoły, mordowani ludzie, są sprzedawani. Dzieje się to w krajach na Bliskim Wschodzie, dzieje się to w Chinach, dzieje się to w Afryce i dlatego chciałem, żebyśmy się wszyscy dzisiaj pomodlili o wszystkich wierzących w Chrystusa Jezusa, którzy z tego powodu, że wierzą w Chrystusa, są prześladowani. My tak naprawdę to mamy raj w porównaniu z tym, co mają inni. I jesteśmy im winni, dłużni naszej modlitwy o tych ludziach, żebyśmy pamiętali, żebyśmy wołali o nich. Jezus mówi, byłem w więzieniu, tu są więzienia. Może tutaj nikt nie siedzi w więzieniu za wiarę w Polsce, ale oni są i bądźmy z nimi chociaż w modlitwie, tam gdzie oni przebywają, żeby Bóg dał im wytrwać przy Chrystusie Jezusie. Nawet jeśli umierają, jeśli są zabijani, to aby to wydało wielki owoc w postaci ogromnych rzesz ludzi przychodzących do Chrystusa. Powstańmy.